Radio z klasą.
Tu Radio Gdańsk, 18.30 minęła. Jak co poniedziałek, radiowa klasa jest pełna. Licealistów przedstawiamy się na dzień dobry.
Miłosz Tucki, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku.
Mikołaj Sobczuk, 10. Liceum Dwujęzyczne.
Karolina Formela, 7. ELO w Gdańsku.
Wiktor Kam, 10. Liceum Dwujęzyczne.
I Aniela Żewnicka, 10. Liceum Dwujęzyczne.
I Daniel Wojciechowski oraz Andrzej Dubas, który audycję realizuje. To może zaczniemy od definicji, zanim powiemy dokładnie, o czym rozmawiamy. Definicję dzisiejszej audycji, tematu dzisiejszej audycji przygotował Mikołaj.
Według słownika PWN jest to obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w internecie, czyli hejt. To o tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać.
Ale nie tylko o hejcie w internecie.
Nie tylko o hejcie w internecie.
No właśnie, definicja naukowa, definicja z PWN-u. Hejt to tylko w internecie?
Samo pojęcie narodziło się właśnie na forach internetowych już jakiś czas temu, ale myślę, że dzisiaj to obejmuje także sam hejt, jakiego doświadczamy w realnym życiu i także wszelkie formy nienawiści.
No właśnie, ale co to jest ten hejt? A ty siedzisz w berecie dzisiaj. Jak możesz siedzieć w berecie? Czy to już jest hejt?
No ja nie wiem, tak mi się wydaje.
Wydaje mi się, że
nie.
Hejt to jest ogólnie mowa nienawiści, która w jakiś sposób nas dotyka. Może nie jest to jeszcze prześladowanie w taki mocny sposób, że to tak mocno odczuwamy, ale jest to coś, co nas w pewnym stopniu dotyka i jest odczuwalne na tyle, że rzeczywiście cierpimy z tego
do
powodu.
Do niektórych ta nienawiść może w ogóle dotrzeć po jakimś czasie. Niektórzy udają, że nie obchodzi ich to, że mają to gdzieś, a jakiś rok później właśnie te całe sytuacje przypominają ci się i uderzają cię z podwójną siłą nawet. Tak bardzo często się dzieje.
Nawet nie rok później. Mi się wydaje, że czasami nawet w szkole, jak jesteśmy hejtowani, udajemy, że wszystko jest okej, śmiejemy się do naszych rówieśników i udajemy, że nas to nie rusza. Tak naprawdę w domu potem myślimy nad tym, co powiedzieli, nas to krzywdzi.
To też racja, że każdy ma swoje maski, człowiek.
Wiktor się nachyla do mikrofonu.
Tak. No właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że definicja niby się zrodziła w internecie, prawda? Ale nie sądzicie, że pojęcie hejtu było już dawno, dawno przed nami. Daniel, mógłbyś się wypowiedzieć jeszcze jak...
Dziękuję, dawno przed nami.
Ale właśnie, czy mógłbyś się wypowiedzieć, jak się to nazywało kiedyś?
To znaczy, jeszcze to nie miało jakiejś konkretnej nazwy.
W erze dinozaurów.
Właśnie, to nie miało jakiejś konkretnej nazwy. Rzeczywiście uczniowie prześladowali się, wyzywali jeden drugiego wzajemnie, tworzyły się jakieś takie grupki. Ja byłem, tak powiem, przy tuszy, to była okazja, żeby mnie troszeczkę podręczyć w szkole. Moja siostra mnie trochę broniła, żeby było zabawniej, to znaczy ganiała tych, którzy, młodsza, którzy mnie w jakiś sposób tam dręczyli. Natomiast nikt chyba tego zjawiska jakoś nie zamykał w ramy specjalne. Po prostu tak się działo i nauczyciele, i pedagodzy szkolni mówili, że no tak po prostu jest, tak młodzież i tak dzieci się wyrosną z tego.
Czyli nie uzyskałeś, powiedzmy, żadnej pomocy od nauczycieli?
W sumie chyba nawet mi nie była potrzebna, bo byłem przyzwyczajony, że coś takiego się działo i przechodziliśmy z tym do porządku dziennego. Ja nie wiem, jak jest teraz.
Tak samo często młode dziewczynki słyszą, że jak chłopiec im dokucza, to są tylko końskie zaloty i że to przejdzie.
Tak. Ale ciąganie za warkoczyki.
Tak okropne po prostu określenie końskie zaloty.
No bo to jest przyzwyczajenie już tak młodych dzieci do tego, że taka przemoc słowna jest już dobra, czy słowna.
I że chłopcy już tacy są po prostu.
Fizyczne, że chłopcy już tacy są.
No. To jak są przemocą fizyczną. Słowną, bo
zanim
fizyczna to też.
Właśnie do fizycznej, to myślę, że jak już zacząłem od tego, że twoje czasy, to, że kiedyś to nie było aż na taką skalę globalną, prawda? Że teraz możemy komuś napisać jakiś niemiły komentarz pod jego filmikiem z drugiego krańca świata i nie musimy się specjalnie przejmować tym, jakie konsekwencje mogą nas tego dotknąć, bo jeśli obrażamy osobę w naszej szkole, w naszym środowisku, czy nawet kogoś, powiedzmy, na ulicy, to jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że jednak dotkną nas konsekwencje tego, co mówimy, prawda? A nie sądzicie, że internet jest takim miejscem, gdzie czujemy się po prostu bezkarnie?
Nawet nie musimy znać tej osoby, którą hejtujemy, albo od której odbieramy
komentarze. To jest na pewno łatwiejsze hejtować w internecie, bo w ogóle hejt, wydaje mi się, że na początku to miało być anonimowe szykanowanie, czy tam w ogóle obrażanie ludzi w internecie właśnie. Przerodziło się to w ten nasz realny świat, w którym sobie żyjemy na co dzień, pomiędzy znajomymi, pomiędzy ludźmi ze szkoły. No i to już nie jest ani tak łatwe, Na pewno właśnie dostrzegamy konsekwencje, bo na pewno one nas dotykają w jakiś sposób, no chyba, że jest ktoś na tyle podatny na ten hejt, że nic z tym nie robi. I
chociaż
się mu
w internecie nikt nie jest anonimowy tak naprawdę, to no też
już
warto
nie.
wiedzieć.
Już nie.
Kiedyś
już nie.
Powoli się już o tym nie. przekonujemy. Mhm.
A jak się przekonujecie? Jakieś przykłady z waszego podwórka na przykład? Bo dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym takim hejcie, który dotyczy was bezpośrednio i waszego otoczenia. Nie będziemy mówić o hejcie takim globalnym, o którym wszyscy mówią w telewizji, że jedna grupa albo druga grupa jest hejtowana przez inną grupę, tylko podeszlibyśmy do tego tak bardzo osobiście, tak bardzo... jeżeli chodzi o was. Czy wy się z takimi rzeczami spotykacie?
Jeśli chodzi o mnie, to pierwszy raz, kiedy miałem do czynienia z hejtem, tak mi się wydaje, to była końcówka podstawówki. Może nawet nie końcówka, to było, no, czwarta, piąta klasa. Chyba mogę powiedzieć, że to jest końcówka podstawówki.
Ty jesteś jeszcze po gimnazjum?
Tak, tak, to... tak. Jestem po gimnazjum. Pozwolę sobie zacytować. Wtedy jakby zacznijmy od tego, że dzieci nie bardzo się przejmują hejtem, myślę, nawet nie zwracają za bardzo na to uwagi i nie dotyczy tych takich małych szkrabów, bo są bardzo niewinne, prawda? Tak samo jak psy nie mają do siebie problemu z tym, że jeden pies jest większy albo mniejszy, albo powiedzmy Doberman nie będzie obrażał buldoga angielskiego za to, że jest grubszy. Tak samo jest z dziećmi, myślę. I później, kiedy zaczynamy mieć już tą świadomość tego, co nas otacza, kiedy zaczynamy słyszeć opinie innych osób i tego typu rzeczy, to nas zaczyna dotykać. I pierwszą właśnie styczność, jaką miałem, to była w podstawówce, piąta klasa. I to był komentarz mojego kolegi, co mnie wtedy bardzo zabolało, bo to była właśnie dla mnie bliska osoba i powiedział, że jestem wysmarowany kupą, haha, oczywiście tutaj poziom
humoru. Bo masz inny kolor skóry.
Dokładnie. I myślę, że właśnie to bardziej nas dotyka właśnie, kiedy to są osoby z naszego bliskiego otoczenia, kolega, koleżanka z klasy, przyjaciel, to jest ten przysłowiowy nóż w plecy, prawda?
A propos dzieci, to nieprawda, że dzieci są takie niewinne. Mhm. Moja koleżanka, która miała taką nieprzyjemną chorobę, która powodowała, że jedno oko było delikatnie wypchnięte. Później udało się oczywiście to usunąć, no ale taka dysproporcja pewna była. No to koleżanka w moim wieku mniej więcej, czyli już dobrze po trzydziestce. No to dzieci bywają okrutne i nazywały ją w szkole podstawowej, jednouki potwór na przykład i tak dalej, i tak dalej. Dzieci są bardzo często bardziej okrutne niż dorośli.
Tylko dla dzieci wydaje mi się, że to jest żart, że one bardziej biorą to jako coś zabawnego.
Dokładnie.
Coś, co mówią między sobą właśnie jakoś, jako zabawę, czy jako taki żart. Tak jak Wiktor, wydaje mi się, że to jeszcze nie był taki świadomy. Może też on to wziął jako żart, ty odebrałeś to zupełnie inaczej, no bo jednak ciebie to dotknęło. Ale wydaje mi się, że hejt to jest taka świadoma krytyka, że my rzeczywiście chcemy kogoś skrytykować w taki sposób, żeby go to dotknęło, a nie tak dla żartu czy dla zabawy.
Ludzie też po prostu nie tolerują w większości inności. Dla nich inność to jest chyba coś, czego po prostu boją się, nie mogą zaakceptować, stąd też ten hejt może się brać. Właśnie ktoś ma inny kolor skóry, wygląda inaczej, pofarbowane włosy,
inaczej.
Kolczyk, cokolwiek.
A co znaczy inaczej, prawda? Inaczej to znaczy chyba inaczej
odchodzące,
niż my.
Odchodzące no, od normy.
Standardów.
No bo jaka
standardów.
Jest norma?
No wydaje mi się, że tą normę ustala grupa, bo jeżeli mówimy na przykład o szkole, tak? W szkole zawsze dzielimy się na jakieś grupki, nieważne czy jesteśmy ze sobą wszyscy zgrani w klasie, ale zawsze jest ta grupa, która gdzieś istnieje, która się odłączyła od reszty klasy, uważa się za lepszą, gorszą. Chodzi o to, że są inni, tak? I to właśnie wydaje mi się, że grupowy taki hejt, czyli jakby cała grupa nachodzi na jedną osobę, to oni ustalają te standardy i to, za co hejtują te osoby. Czyli na przykład, no Wiktor tutaj jest przykładem, gdzie raczej ciemnoskórych osób mamy mało w szkołach, ale powiedzmy, że właśnie to jest ta odmienność, przez którą mógł być hejtowany.
No Wiktor jest taką dobrą ofiarą do hejtu, bo jest dostrzegalny po prostu na pierwszy rzut oka i rzeczywiście odbiega trochę od tych takich standardów, od norm, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No ale czy to jest z drugiej strony powód, żeby kogoś tylko za coś takiego nienawidzić? Za to, jak on wygląda?
Nie,
albo
oczywiście,
ubiera się inaczej,
ale,
czesze inaczej?
Jako właśnie osoba, jedna z niewielu, która jest o ciemnym kolorze skóry w szkole, u nas w kraju oczywiście, od małego trochę, jak już zacząłem być świadomy tego, jak jestem postrzegany, zacząłem mieć taką trochę misję, staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale wypadać jak najlepiej przed swoimi i rówieśnikami, nowo poznanymi osobami, przed starszymi, dlatego że mam wrażenie, że przez to, przez pryzmat tego, jaki ja jestem, tak zaczną też być postrzegane inne ciemne osoby.
Ale czy ty się zachowujesz w tym wszystkim swobodnie, czy starasz się komuś coś udowodnić?
Tak, właśnie tak. O dziwo, dlatego że od małego u siebie wykształciłem jakąś taką umiejętność dopasowywania się do środowiska i ja się wszędzie czuję luźno, więc to nie jest tak, że mam presję środowiska i muszę udawać inną osobę, tylko to jest bardziej coś takiego, że wszędzie potrafię się dopasować. No wiadomo, że trochę wyolbrzymiam też, ale raczej nigdy nie miałem problemu z tym, żeby się wpasować.
Ty spotkałeś się z hejtem, Mikołaj?
To znaczy ja się chciałem zapytać właśnie Wiktora, Wiktor, ciebie, czy żyjąc w XXI wieku, kiedy już ta świadomość jest większa, kiedy już no, nie patrzymy aż tak inaczej na osoby o innym kolorze skóry, czy no tak jak ty na przykład, czy ty się spotkałeś z takim hejtem w szkole, na przykład przez kolegów, ale już nie w takiej podstawówce, tylko przez ogólnie może ludzi dookoła ciebie, mimo że jesteśmy w tym XXI wieku, właśnie mam tą świadomość, że ludzie są inni i akceptujemy większość rzeczy, które napotykamy?
Powiem ci, że pod kątem naszych rówieśników właśnie jak najbardziej nie. Coraz rzadziej spotykam się, wiadomo, że gdzieś tam w kłótni, jak zaczyna brakować argumentów, to komuś się może wymsnąć to i owo, ale jeśli chodzi o samo postrzeganie przez to, jak wyglądam, wydaje mi się, że nie. Też przez to, że mamy właśnie w internecie dostęp do wielu kultur, środowisk, nie wszystko jest dla nas takie dziwne, nawet jeśli nie wyjeżdżamy za granicę, powiedzmy, bo wcześniej wydaje mi się, że ludzie niejak nie wyjeżdżali za granicę, nie latali do innych krajów i nie widzieli tej różnorodności, prawda? To zamykali się trochę w takiej swojej bańce i im się wydawało, że wszystko to, co mają pod nosem, jest normalne, a zazwyczaj ludzie boją się tego, co jest obce, prawda? Tak jest od zarania wieków, od kiedy zaczęła się pojawiać ludzie, homo sapiens. Nie wiedzieliśmy, czym jest ogień, chcieliśmy z nim walczyć, prawda?
No, później się można się oparzyć,
a Wiktorem nie.
A Wiktorem się oparzyć nie można. Słuchajcie, wiemy już, że Wiktor był ofiarą hejtu. A Karolina na przykład, która taka schowana się dzisiaj nie odzywa. My rozmawialiśmy trochę przed audycją i wiem, że chyba hejt dotknął każdego z was w jakiejś postaci.
Znaczy, no to jest oczywiste, że każdego z nas dotknął hejt, co nie? No wiesz, ja przez długi czas nosiłam aparat na zęby i wcześniej miałam strasznie krzywe zęby, przez co też bywałam wyśmiewana u mnie w podstawówce. Bywałam wyśmiewana za mój wygląd, parę osób też się śmiało z moich okularów. No i no powiem ci, że akurat pytanie, czy spotkałeś się z hejtem, jest takie, no, może nie głupie, ale no, powiedziałam bardziej, że retoryczne, bo każdy się raczej spotkał z jakimś takim, wiesz, niemiłym komentarzem, co nie?
No właśnie, gdzie jest ta granica? Hejt, niemiły komentarz, zwrócenie uwagi, skoro już wywołałaś temat.
Znaczy, powiem ci, że zwrócenie uwagi, no to jest bardziej grzeczne i mało kto odebrałby to raczej jako coś niemiłego.
A krytyka?
Krytyka...
Czy hejt nie ma zabarwienia negatywnego? Hejt przekazujemy
krytyka
dalej...
Krytyka też może być negatywna.
To znaczy tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli hejtujemy kogoś, to naszym celem jest obrażenie tej osoby. Jeżeli krytykujemy tą osobę, to może nie chodzi bardziej o obrażenie, chociaż też oczywiście, ale o pokazanie jakichś wad, czy tego, co robi źle, czy...
Czy o pokazanie swojej wyższości. Ja jestem lepszy, ty jesteś gorsza, tak? I dlatego trochę cię pognębię.
Ja też mogę się wypowiedzieć z mojej perspektywy, bo był taki czas, gdzie byłam dość... przy kości dziewczyną i padały w moim po prostu kierunku bardzo takie nieprzyjemne żarty, jak dzisiaj z perspektywy czasu na to patrzę, ale też ja sama, bo miałam do tego dystans, sama z siebie żartowałam i sama jakby przyciągałam nawet te żarty i nie wiem, czy po prostu ludzie myśleli, że to dobra, wolno nam posunąć się jeszcze dalej, czy ja im dawałam takie znaki, czy oni po prostu to wykorzystali, że ja po prostu chyba mam ogromny dystans do siebie, a w głębi tak duszy naprawdę mnie to bardzo bolało i dotykało.
A to nie był taki mechanizm obronny, że skoro oni się ze mnie śmieją, to jak ja sama się z siebie pośmieję?
Ja
to...
mam właśnie tak i dużo ludzi tak ma, że właśnie wszelki stres i negatywne emocje obracamy w śmiech i w żart i to jest dość naturalna reakcja, tak mi się wydaje.
Co jest w ogóle przykre, to... No teraz słuchając po wszystkich naszych historiach, czy w ogóle patrząc na nasze życie, hejtowani jesteśmy zwykle, tak najczęściej, za wygląd, czyli za coś, co tak naprawdę na co nie mamy wpływu, no powiedzmy w większej części. No i my jako uczniowie, my jako w ogóle ludzie, wydaje mi się, że nie jesteśmy przygotowywani ani uczeni tego, jak na przykład w sytuacji Anieli odróżniać ten hejt od żartów, tak? Bo jeżeli Aniela może nie pozwala, ale bardziej też bierze udział w tych żartach, tak? To my to odbieramy, że ona...
Jako przyzwolenie.
Tak, jako pozwolenie.
Ale musisz... Też właśnie Mikołaj zauważyć, że nawet jeśli jest się ze swoimi znajomymi, jakimiś tam bardzo bliskimi, prawda, i są te żarty cały czas powtarzane, mnie zaczynają już powoli nudzić żarty po prostu o swoim kolorze skóry, dlatego że wszystkie znam. I myślę, że jeśli chodzi o żartowanie, to nie jest to, że nawet chcecie ktoś obrazić, tylko ta monotonia, cały czas powtarzanie tego samego, może w końcu przytłoczyć człowieka i szczególnie jak ma się gorszy dzień, to jest po prostu męczące.
Prawda? A my do hejtu wrócimy za chwilę. Zrobimy sobie chwilę przerwy, żeby odetchnąć, bo trochę emocji tutaj się pobudziło. To za kilka minut wracamy.
Radio z klasą. Radio z klasą.
Rozmawiamy z uczniami z trójmiejskich liceów dzisiaj o hejcie, o tym, kto w jaki sposób był w szkole obrażany, hejtowany, gnębiony itd., itd. Mi się przypomniało, że jeszcze moi koledzy nabijali się z mojego wzrostu, bo mam trochę ponad 1,70 m i to wystarczyło, żeby mówić, że jestem mały na przykład, ale jakoś mi to kompletnie nie przeszkadzało. Słuchajcie, wiemy już, że Aniela była ofiarą hejtu, Karolina także, Wiktor, no to kolor skóry to w ogóle to pierwszy rzut tak naprawdę, a Miłosz?
Oczywiście, że tak. Myślę, że naprawdę chyba każdy spotkał się z hejtem. Nawet nauczyciele w mojej szkole spotykali się z hejtem i uczniowie hejtowali nauczycieli.
Ale też za wygląd?
Nie do końca za wygląd. Może za jakieś, na przykład nie za bardzo odnajdywali się w sprzęcie technologicznym. My młodzi bardzo łatwo odnajdujemy się w projektorach i tak dalej.
Bo czym jest hejt? No bo doszliśmy do wniosku, że hejt jest tą chęcią pognębienia kogoś ostatecznie i wiecznego śmiania się z niego.
Czy
tak?
Wydaje
żeby
mi się,
kogoś upokorzyć.
Sprawiali przykrość na pewno nauczycielce. Wydaje mi się, że też to jest jakaś forma hejtu, jeśli to się cały czas jest to samo. Czy ja byłem hejtowany? Oczywiście, że tak. Ja noszę okulary. I w podstawówce byłem bardzo często hejtowany
to
za
jeszcze
to.
Jeszcze się z tego śmieją?
Za to, że je noszę. Tak, oczywiście kiedyś mój kolega powiedział mi, żebym sobie zamontował. Zawsze jak wchodziłem, a padł deszcz na dworze i wchodziłem do szkoły, to zawsze kazano mi montować sobie takie wycieraczki na okularach na przykład. To może za pierwszym razem było zabawne, ale kiedy to się powtarza tak cały czas, jest to już troszkę przykre. I nie było mi bardzo miło z tym, jak tak gadali i też ja już się nie śmiałem po jakimś czasie. Byłem też przy tuszy i to też był rodzaj, kiedy byłem hejtowany. Założyłem czasami inne buty albo na przykład różową koszulkę. W podstawówce na przykład mając różową koszulkę byłem wyzywany.
To straszne, różowa koszulka.
No niestety, no.
Masakra.
Masakra.
Mikołaj, a ty też byłeś ofiarą hejtu?
No ja tak uważam jak każdy tutaj, no my wszyscy byliśmy. Ja no też nie jestem osobą chudą, szczupłą, więc też jest to jakiś tam powód do żartowania ze mnie. Tak, to jest,
i niski nie
to jest dla każdego. Niski nie jestem, ale szczupły nie jestem też, więc z tego się śmiano. Wydaje mi się, że... No, znaczy, mi to nie przeszkadza już teraz, tak? Bo ja nauczyłem się z tym, może nie walczyć, ale ja się z tym pogodziłem, ja się cieszę z tego, jak wyglądam. I nikt, kto mi powie, że jestem gruby, czy że jestem za gruby, czy że czegoś nie dam rady zrobić, bo jestem gruby, mi nie przeszkodzi w tym, żeby jakoś się cieszyć z życia.
To jak z tym walczyć, skoro
jak
o tym
walczyć?
Mówimy? Jak walczyć z hejtem? Ktoś przychodzi i mówi, masz nie taki kolor skóry, jesteś gruby, masz krzywą stopę, masz okulary, jesteś kretem i jeszcze do tego jesteś niewysoki.
Myślę, że
jak
w takim
możemy
życiu
zareagować?
Codziennym, jak spędzamy połowę życia w szkole, pierwszy jakby osobą, która powinna zareagować, powinien być nauczyciel. a w polskich szkołach, jak wiemy, no nie zawsze to tak wygląda.
Nauczyciel też nie zawsze wie o tym, bo to czasami dzieje się na przerwach. Nauczyciel
i sam jest
nie
ofiarą
jest,
hejtu.
Dokładnie.
Ale też, żeby po prostu nauczyciel był taką osobą, której można zaufać i powiedzieć o tym, a nie boimy się, że rozpowie to całej szkole albo nas wyśmieje.
Szkoła powinna być w ogóle miejscem, w którym uczymy się tak naprawdę walczyć z hejtem, poza matematyką, fizyką. Powinniśmy się też uczyć, jakby walczyć z tymi przeciwnościami losu, czy ludźmi, którzy, może nie walczyć, ale jakoś ich unieszkodliwiać, na przykład przez, ostatnio mieliśmy w szkole, oglądaliśmy taki ciekawy materiał o tym, jak naprawdę walczyć z takimi hejterami, z ludźmi, którzy nas obrażają. I tam był podany taki przykład, że na przykład powinniśmy im przytaknąć, jeżeli ktoś mi mówi, że jestem za gruby, czy coś podobnego. Ja się zgadzam, bo to jest oczywiście prawda, ale nie walczymy, nie wchodzimy z nimi w walkę. Przytakujemy im, czy też komplementujemy ich. To już ja akurat bym tego
nie możemy się wprowadzić w ten wir ich gry, prawda?
Tak,
bo jakby taka prawdziwa osoba, która chce się nad tobą poznęcać, ona oczekuje tego, że się odegrasz, prawda? Jesteś czarny! Nie, bo ty!
Też to oglądałeś,
on też dokładnie tak.
No, ale to jest taka,
nie jesteś
ale...
czarny, nie, bo ty może jest złym przykładem.
Ale... Słuchajcie, ale to działa? To działa? Coś
ja, kiedy,
działa?
Ja w sumie to stosowałam tak. I kiedy ja serio przytykiwałam, że no tak, jestem gruba, to niestety niektórzy brnęli w to jeszcze dalej. I
jeżeli
to nie zawsze
myślę, że się z tym zgadzasz, że pozwalasz
mi na to, żeby... jednak więcej osób
robili.
Sobie odpuści, tak, bo widzisz, że nie ma sensu po prostu w tym, że no okej, okay, i tak nic tej osobie nie zrobię, ona nie wyzwala z siebie żadnych negatywnych emocji.
Bo ludzie hejtują po to, żeby tak naprawdę zobaczyć reakcję po części.
Dowartościować
tej reakcji nie damy, ale...
żeby
tego
zrobić
nie pokażemy.
Przykrość.
Tak.
Oni się karmią tym, że wam jest po prostu przykro.
Myślę, że lepszą opcją byłoby nawet po prostu zlać ich. Że
no
tak,
właśnie,
że
nie reagować.
W ogóle nie reagować na
to,
co oni mówią.
Oczywiście.
Ale
nie,
jeśli nie będziesz
ludzi.
Reagować, to oni będą, wiesz, dalej. Zauważać, że jesteś cicho i będą dalej to na tobie
nawarzać,
co nie?
Nie, tutaj nie jest, myślę, to chyba nie metoda w niereagowaniu, tylko...
Bo ty reagujesz. Ale nie reagowaniu, ale nie w taki sposób, żeby dać im satysfakcję. Czyli nie walczymy, nie płaczemy, nie krzyczymy,
dokładnie,
nie bijemy się z nimi.
Nie dajemy się zdominować.
Tak, nie dajemy
prostu.
Się zdominować, ani sprowokować, tylko po prostu, nie wiem, pod... jakiś trzeba sposób znaleźć. To też zależy od tego, kto i dlaczego nas hejtuje.
Tak,
i do tej
właśnie
osoby
mi
to
samemu trzeba znaleźć
i samemu
to rozwiązanie.
Trzeba dopasować.
Bo nie ma takiej uniwersalnej metody na hejt. Jakby trzeba zapoznać się z, chyba, myślę, z osobą, która cię hejtuje, zobaczyć, jaka ona jest i samemu wybrać jakieś po prostu rozwiązanie, bo myślę, że takiej uniwersalnej po prostu nie ma, bo każdy człowiek jest inny.
To prawda. A właśnie co do osób hejtujących, bo my tutaj mówimy o naszych rówieśnikach i tak dalej. Nie wiem, czy wy mieliście takie sytuacje... prawdopodobnie nie, ale ja jako osoba ciemnoskóra miałem takie sytuacje, że szedłem sobie ulicą i słyszałem jakieś negatywne komentarze po prostu od osób, których w ogóle nie znam, z którymi całkowicie nie mam do czynienia i dlaczego miałoby się mnie czepić? Moim zdaniem hejt najczęściej wynika z niewiedzy.
Ze strachu.
I z uprzedzeń.
Z nieświadomości.
Jak najbardziej tak, jest, dochodzi do tego strach, często dochodzą do tego fałszywe media, albo wręcz... aprobata robienia jakby takiej fałszywej otoczki wokół jakiejś grupy społecznej, powiedzmy. I jak jesteśmy w stanie walczyć z kimś, kto nie ma do czynienia z daną osobą, z daną kulturą i tak dalej. Ja miałem taką sytuację w pewnej dzielnicy w Gdańsku, nie powiem jakiej. Nie miałem tego mówić, ale tak, jedno z tych dwóch w każdym razie. I ja przechadzając się ze znajomymi, zauważyłem jakichś dwóch panów, którzy zaczęli śpiewać jakieś narodowe piosenki, przyjeżdżają coś tam, a ja wtedy grzecznie do nich podszedłem, powiedziałem nie,
ale oni
panowie,
patrzyli na ciebie i śpiewali, tak?
Tak, jakby to było skierowane do mnie, prawda? Ja do nich podszedłem, powiedziałem, wytłumaczyłem, jaka jest sytuacja, powiedziałem, panowie, ja tu mieszkam od urodzenia, to jest jakiś błąd. I w tym momencie ja podchodząc z pozytywną reakcją, ja ich później poczęstowałem chipsami, jeden wstał, przedstawił się, przeprosili mnie, już byliśmy znajomymi,
zaskoczeni,
prawda?
No właśnie, dokładnie. To jest
jakby moment zaskoczenia czasami bardzo się przydaje, bo taka osoba nie do końca wie, co może zrobić.
Czy to byli panowie w sportowych kostiumach z paskami takimi na...
Akurat nie, myślę, że przed takimi musiałbym uciekać jednak.
No właśnie, bo to jest niebezpieczeństwo takie, że taka... akcja może wzbudzić nieoczekiwaną reakcję w postaci tak zwanej plomby na przykład.
Bo miałem też sytuację w Gdańsku Głównym, wracałem sobie wieczorem ze znajomym już do domów i podszedł pewien mężczyzna jeszcze z tam trójką najprawdopodobniej znajomych i usłyszeliśmy komentarz, że mamy
pójść sobie
odsunąć się. Rzeczywiście się przesunęliśmy, no czekaliśmy na tramwaj, nie chcieliśmy iść gdzieś, prawda? Zresztą dlaczego mielibyśmy to zrobić? Też po prostu tam staliśmy, chyba każdy ma do tego prawo. Zrobiliśmy to, on ponowił swoją prośbę.
Żądanie.
Przesunęliśmy się jeszcze bardziej i ja wtedy zadałem mu pytanie, o co mu chodzi? O co panu chodzi? I dostałem informację, że zostanę połamany i przecięty na pół, więc w takich sytuacjach raczej
lepiej nie ryzykować, nie wdawać
się w dyskusję.
A my musimy kończyć.
Rzeczywiście są
Wiktor,
momenty,
musimy
w których...
kończyć, bo czas nam ucieka i to jest ten moment, kiedy musimy właśnie kończyć. Żegnamy się.
Miłosz Tucki, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku.
Mikołaj Sobczuk, 10 Liceum Dwujęzyczne.
Karolina Formera, 7 ELO.
Wiktor Kan, 10 Liceum Dwujęzyczne.
Aniela Żewnicka, 10 Liceum Dwujęzyczne.
Daniel Wojciechowski i Andrzej Dubas, który audycję zrealizował. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Radio z klasą.